Witamy Państwa serdecznie ponownie w audycji Cisza w Eterze. Tym razem moim rozmówcą jest przedstawiciel kolejnego z portali, które dzisiaj na naszej antenie wspominamy. Można wyczytać na stronie internetowej fakenews.pl, że prawda wcale nie leży po środku. I o to właśnie mam ochotę zapytać teraz mojego rozmówcę, Karola Orła, redaktora naczelnego portalu fakenews.pl. Witam serdecznie.
Dzień dobry wszystkim.
Kto tworzy zespół fakenews.pl? Czy jesteście osobami, które zawodowo zajmują się pracą w mediach, pracą z newsami? Czy jesteście jednak gronem po prostu osób, pasjonatów, którzy po godzinach postanowili wybrać się na taką walkę z tymi informacjami, które nam zagrażają? Bo trzeba tak to powiedzieć.
Mi się wydaje, że bardziej ta druga kwestia, czyli jesteśmy grupą entuzjastów, która na pewnym etapie życia stwierdziła, że chce zrobić coś dla ogółu i chce jakby pomóc walczyć z tą jakby masą fałszywych informacji, które znajdują się w internecie. To na początku był pomysł w zasadzie mnie jako redaktora naczelnego. Miał to być taki prosty blog, gdzie ja będę poruszał takie najpopularniejsze tematy, które pojawiają się w przestrzeni internetowej. Po czym jak wystartowałem z tą ideą, nagle okazało się, że jest jakby potencjał jest dużo większy i zapotrzebowanie też na dementowanie informacji jest o wiele większe. I najpierw tam próbowałem nawiązać współpracę z innymi redaktorami, żeby mieć jakby większe moce przerobowe, a z czasem narodził się pomysł przekształcenia tego w jakąś formę prawną, czyli nadania jakby założenia fundacji. No i w tym momencie nasz zespół liczy w sumie 3 osoby i 6 wolontariuszy, przy czym każdy z nas, jakby miał to określić bardziej potocznie, jest z innej bajki. Ja się zajmuję bardziej IT, mamy historyka, mamy analityka, a nasi wolontariusze to już absolutnie każdy tak naprawdę inna branża, co też bardzo się przydaje przy weryfikacji bardzo zróżnicowanych tematów przy podejściu.
A kiedy pojawił się po raz pierwszy ten pomysł? W zasadzie może, czy było jakieś konkretne wydarzenie, które sprowokowało pana do założenia portalu?
Znaczy, były chyba w sumie takie 2 wydarzenia w moim życiu. Pierwsze to oczywiście wynikało z obserwacji mediów społecznościowych, gdzie jakby stykałem się bezpośrednio z tym, co udostępniają moi znajomi i dziwiłem się, jak czasami pewne trywialne rzeczy są brane jako prawdziwe, przy czym dla tych osób to nie było wcale takie oczywiste. I tutaj się jakby pojawił pomysł, żeby zacząć w jakiś sposób sobie z tym radzić. A druga kwestia to jest taka, że ja jestem od ponad 5 lat wolontariuszem Fundacji Dom w Łodzi. To jest taki dom dziecka dla dzieci chorych. Tutaj w Łodzi mieliśmy taki przypadek, że ktoś wziął zdjęcie naszego podopiecznego i próbował na tym jakby zrobić swoisty interes w przestrzeni społecznościowej, czyli stworzył sobie stronę i chciał stworzyć tak zwaną farmę lajków, czyli zebrać bardzo dużo polubień, żeby potem tą farmę odsprzedać. Czyli wziął zdjęcie naszego podopiecznego, tam stworzył jakiś fałszywy kompletnie opis i próbował jakby wykorzystać w ogóle totalnie bez zgody, bez naszej wiedzy. Ta sprawa zakończyła się na policji, oczywiście tutaj było jakieś dochodzenie, no ale bardzo trudno jest takie rzeczy doprowadzić do końca, więc tak naprawdę w tym przypadku najważniejszy był nacisk i ja zdałem sobie sprawę, że jeśli jest duża grupa osób, które są świadome danego problemu i wywierają naciski, to można doprowadzić do zamknięcia czegoś, tak? Czyli tutaj w tym przypadku było zamknięcie fałszywej strony, która zmyśliła historię i próbowała jakby zbić pieniądze na czymś nieszczęściu, tak? Czyli to były 2 takie etapy w moim życiu, które przechyliły szale, żeby zacząć działać.
A jak wygląda wasza praca teraz na co dzień w ramach portalu? Jak wygląda weryfikowanie informacji? Przede wszystkim skąd te fake newsy najczęściej się biorą? Do jakiego stopnia są to informacje, na które sami natrafiacie, a do jakiego stopnia są to informacje, które podejrzewam, że społeczność, która już się zgromadziła wokół waszego portalu, pewnie też zgłasza, alarmuje, że jest coś, co warto byłoby sprawdzić. Jak to wszystko wygląda? Jak wygląda taki proces od początku do końca tworzenia artykułu dotyczącego konkretnego fake newsa?
Tutaj w jakimś sensie pewnie zaskoczę słuchaczy, bo to jest praca całkowicie manualna. Nie ma w tym momencie żadnych absolutnie narzędzi, które w jakiś sposób są w stanie precyzyjnie określić, że dana informacja jest fałszywa bądź nie. Więc tak naprawdę nasza praca polega na tym, że każdy z nas monitoruje w jakimś tam obszarze media społecznościowe, mamy już tak zwane gniazda, gdzie najczęściej wylęgają się, powiedzmy, fake newsy, czy związane z medycyną, czy, czy z jakimiś innymi tematami. To są często bardzo zamknięte jakieś społeczności, czy na Facebooku, czy na innych portalach. I jakby codziennie monitorujemy sobie, sprawdzamy, co tam nowego się pojawiło. Jest tego absolutnie bardzo, bardzo dużo. To są setki, dziesiątki informacji. Dlatego też jakby doświadczenie pozwala nam wyselekcjonować informacje, które powiedzmy bardzo szybko zyskują na popularności, bo jakbyśmy mieli o wszystkim pisać, to dosłownie nie starczyłoby czasu, a jakby pożytek z tego byłby praktycznie zerowy, więc pierwszą rzeczą jest monitorowanie, drugą jest sprawdzenie, czy dana informacja nabiera, jest popularna i później przechodzimy tak naprawdę do takiego researchu, do badania danego tematu, przy czym jakby zakładamy, że czas jest ważny tutaj. Staramy się nie spieszyć z publikacją artykułu, żeby nie popełnić błędu, bo jakby publiczność, do której kierujemy, często jest bardzo podejrzliwa i bardzo krytyczna. To są osoby, które momentalnie wyłapią jakieś nieścisłości i zaczną wymyślać niestworzone historie, dla kogo my tu pracujemy, dla kogo nie pracujemy, kto nas finansuje, a kto nie. Więc staramy się podejmować tematy, które albo można zweryfikować, albo są bardzo popularne i po prostu musimy w jakiś sposób, chcemy się w jakiś sposób do nich odnieść, podać tyle, ile po prostu wiemy na dany temat. Czyli no, bazujemy w sumie tylko na weryfikowalnych faktach, badaniach, które nie zostały podważone. Kiedy to możliwe, to też jest ważne. Staramy się kontaktować z osobami, których dotyczy na przykład dana kwestia, czy fałszywa wiadomość. Co ważne, i to jest właśnie chyba nas odróżnia od takich portali informacyjnych, zawsze na samym dole danego artykułu podajemy źródła. Czyli jak ktoś nam zarzuci, słuchajcie, no kłamiecie tutaj, albo tu jest coś nie tak. Zawsze mówimy, no proszę sobie zerknąć, tu są źródła, tak, można to osobiście sprawdzić. I to jest wydaje mi się, chyba taką najważniejszą kwestią tych naszych weryfikacji, że jakby staramy się zachować pełną przejrzystość. No i też dbamy, żeby te źródła były wysokiej jakości, żeby też no, w jakiś sensie nie obniżały wiarygodności danego artykułu. A na końcu, co też, to o czym też tak naprawdę czasami wydaje się mało kto wie, że naprawdę mamy przypadki, że ktoś nam zgłosi, że coś jest nie tak, słuchajcie, tu popełniliście błąd, tutaj jest pewna nieścisłość, o tym nie wiedzieliście. Jakby mamy obowiązek dokonania korekty danego artykułu.
A jak patrzycie na swoją pracę? Czy to jest może trochę walka Don Quixota? Czy jednak są wymierne efekty, które podpowiadają wam? Znaczy, na pewno są, bo podejrzewam, że już portal by nie funkcjonował, gdybyście zobaczyli, że ta praca nie przynosi efektów. Ale no właśnie, jak duża jest to skala sukcesu, jeżeli da się ją w ogóle zmierzyć i ocenić?
Ja jestem dość krytyczny niestety i może ciężko tak określić, że patrzę czarno na przyszłość ogólnie poziomu dezinformacji w mediach, ale uważam, że nasza praca to jest kropla w morzu potrzeb, ponieważ jakby skala dezinformacji teraz w ogóle szczególnie związana z pandemią na przykład jest tak duża, że jakby nasza praca jest naprawdę no, minimalna i no, ja podam nawet taki przykład, że mieliśmy jakieś artykuły fałszywe, w których były powiedzmy dziesiątki, setki nieścisłości i one po prostu miały zasięgi, naprawdę kilka milionów osób zobaczyło, przeczytało taki dany fałszywy artykuł. No i teraz dla przykładu nasze dementi tak zwane, no to zobaczyło bodajże kilkadziesiąt tysięcy, czyli jaki mamy duży tutaj rozdźwięk, tak, pomiędzy jednym a drugim. Dlatego no z naszej strony na pewno musimy tutaj cały czas dbać o to, aby powiększać te zasięgi, aby docierać do jeszcze większej ilości osób, ale jest to bardzo trudne, bo fałszywa wiadomość rozchodzi się momentalnie, szczególnie te tak zwane wiralne wiadomości, a dementi mało do kogo jeszcze dociera. Także jest tu bardzo dużo wyzwań. Mi się wydaje, że też na przyszłość bardzo dużo wyzwań takich technologicznych, żeby w jaki sposób technologia, oczywiście są różne pomysły z tym związane, ale żeby tutaj technologia też wspomagała walkę z dezinformacją.
Czy jesteśmy w stanie opracować takie środki, takie metody, takie narzędzia, które rzeczywiście będą w stanie kiedyś powstrzymać rozwój fake newsów, nieprawdziwych informacji, czy jednak musimy przyzwyczajać się do tego, że no powoli kształtuje się całkiem nowa rzeczywistość medialna, w której po prostu każdą wiadomość musimy teraz sami sprawdzać, czy rzeczywiście ona jest prawdziwa, czy nie.
To jest, mi się wydaje, że to jest bardzo dobre pytanie, ale też ciężkie w odpowiedzi. Z tego względu, że pewne inicjatywy się oczywiście pojawiają, żeby zautomatyzować, czy powiedzmy przełożyć na maszynowe zarządzanie, jakby kwestie wykrywania, czy dementowania, to już w ogóle, tak? Ale w jakimś sensie wydaje mi się, że jest to możliwe. Z tym, że dotąd próby, które były podejmowane, no to one bardziej są podejmowane na zasadzie, że konkretne jakieś tam mniejsze obszary tych fałszywych informacji są obsługiwane przez, powiedzmy, sztuczną inteligencję, tak? Już w jakiś sposób głośno było o projekcie firmy bodajże Google, która tam pracowała nad rozwiązaniem mającym pomagać w wykrywaniu manipulacji zdjęciami, czyli jak dane zdjęcie było, powiedzmy, zretuszowane, to algorytm miał pokazać, jakie są tutaj, powiedzmy, nieścisłości. Dotąd te są takie proste narzędzia, które wykrywają jakieś tam manipulacje, ale one są bardzo niedoskonałe i no, rzadko się z nich korzysta. Tak więc pojawiają się pomysły, na ile to w przyszłości będzie skuteczne, tak, że w jakiś sposób będzie w stanie odciążyć naszą pracę. Wydaje mi się, że jest to trudne do odpowiedzenia w tym momencie, aczkolwiek wydaje mi się, że każdy z nas może przedsięwziąć część takich czynności, które mogą uchronić nas przed nabraniem się, powiedzmy, na fejka. Wydaje mi się, że taką złotą zasadą, to zanim udostępni cokolwiek, coś, co jest po prostu mega ekscytujące, co ma krzykliwy tytuł, bardzo krzykliwy lead, to się po prostu zatrzymać chwilkę i zastanowić. Jakby ten taki sceptycyzm jest bardzo, bardzo pożądany w tym momencie, czyli zanim się skomentuje coś, przeczytać jeszcze daną informację na spokojnie, ponieważ fake news w zasadzie żeruje głównie na emocjach, tak? Czyli można sobie zadać szereg pytań pomocniczych, czy dany tytuł nie wydaje nam się kontrowersyjny, czy nie jest właśnie taki tabloidowy. No to jest często spotykany zabieg, że teraz media konkurują w jakimś sensie ze sobą i chcą ściągnąć tych użytkowników do siebie. Czyli im bardziej krzykliwy tytuł, im bardziej krzykliwy lead, często w ogóle niezwiązany z artykułem albo w duży sposób przeinaczający daną później informację końcową, tym lepiej, tak? No bo ściąga więcej ludzi. Ważne jest też, żeby na przykład, nie wiem, zastanowić się, kto podał informację, czy w przeszłości dana osoba nie miała jakichś znanych epizodów z udostępniania fałszywych informacji, tak? To też bardzo często się zdarza, że osoby, które już wcześniej publikowały, no jakby taki sposób promocji, prowadzenia swoich portali czy profili wybierają. Często spotykanym zabiegiem takich portali, ja bym może powiedział, że bardziej plotkarski, jest niepodawanie daty czy, powiedzmy, autora artykułu, czyli jest, powiedzmy, clue danego artykułu, często bardzo sensacyjnego, ale gdzieś tą datę się ukrywa albo w ogóle się jej nie pokazuje i ukrywa się autora, no i powiedzmy, dana sensacyjna informacja udostępniana tego dnia za 4 lata zostaje odkopana i wszyscy ją na nowo udostępniają, mimo że jest totalnie już nieaktualna. Kiedyś ona nawet może była prawdziwa, ale odkopana za 4 lata bez podania daty i kontekstu tego stwarza całkowicie inne wrażenie na temat wydarzeń, które są opisane w danym artykule. I jeszcze jest jedna taka kwestia, z którą często mamy teraz do czynienia w związku z pandemią, tak? Czyli mamy bardzo duży szum informacyjny, tą tak zwaną infodemię, że powiedzmy w Stanach Zjednoczonych jest bardzo dużo artykułów, czy w mediach społecznościowych, czy na jakichś portalach i one są, powiedzmy, nieznane jeszcze polskiej opinii publicznej. Ktoś jest, nie wiem, w polskich grupach społecznościowych bierze taki artykuł, szybko wrzuca do translatora i umieszcza taką wersję mechanicznie maszynowo przetłumaczoną na jakiejś polskiej grupie na Facebooku czy nawet na jakimś niszowym portalu. I tutaj można się bardzo szybko połapać, że coś jest nie tak z tą wiadomością, bo często są jakieś błędy językowe czy błędy ortograficzne, więc na to też warto zwrócić uwagę, że ktoś nawet nie zadał sobie z trudu, żeby taki artykuł dopracować pod kątem ortograficznym, tylko od razu przerzuca to, co gdzieś tam na szybko przeczytał, gdzieś w zagranicznym internecie. Także no to są chyba takie podstawowe kwestie, którymi można się kierować, żeby się nie dać nabrać, powiedzmy, na fałszywą informację.
Z jednej strony jest to proste.
A z drugiej trudne,
że, tak. Tak, że... No bo tak naprawdę... To wszystko, o czym pan mówi, bazuje tak naprawdę na naszej chęci i odpowiedzialności jako odbiorców informacji. Nie każdy, nawet nie tyle, nie każdemu przychodzi do głowy, żeby zweryfikować informację, żeby na chłodno jeszcze raz ją przeczytać i sprawdzić, czy warto ją podawać dalej. Wydaje mi się, że jest spora część osób, odbiorców informacji, która wręcz nie chce tego robić, żeby przypadkiem nie okazało się, że ten artykuł jednak nie jest, jakby nie zgadza się z naszym światopoglądem i nie będzie dobrym argumentem w dyskusji, w zasadzie w dyskusji, w przepychankach ideologicznych bardzo często. I to jest chyba też ta pułapka. Tak mi się wydaje, że to jest jeden z tych mechanizmów fake newsów, które celowo właśnie żerują na tym, że my koniecznie chcemy wygrać konkretną dyskusję na jakiś ważny dla nas osobiście, emocjonalnie temat i one są skonstruowane w ten sposób, żeby te emocje nas poniosły.
Zdecydowanie. Wydaje mi się, że też dlatego mamy aż taką skalę dezinformacji teraz w mediach społecznościowych, czy też nie tylko, tak? Czyli ta tak zwana bańka informacyjna, że ludzie są w swoim jakby własnej małej społeczności, chcą tylko czytać informacje na dany temat, już nawet nie zważają uwagi na to, że to może być błędne, nawet nie zamierzają tego sprawdzić, także jest to absolutnie problem i właśnie no wydaje mi się, że bardzo ciężko teraz o takie sceptyczne podejście do informacji, którą się czyta. Albo jest totalne zaprzeczenie wszystkiemu, co nam się nie podoba, albo ciężko ten właśnie sceptycyzm.
Jak w takim razie korzystać z internetu? Gdzie szukać informacji? Co sobie obrać za źródło, żeby jakby zapewnić sobie w miarę dobrą ochronę przed fałszywymi informacjami. Czy w ogóle da się to w dzisiejszych czasach, otwierając na przykład Facebooka, zrobić albo konkretne strony internetowe?
Chyba się nie da. Nie da się, bo jakby poziom rozprzestrzeniania tych fałszywych informacji jest już w tak wielu różnych platformach, na tak wiele różnych sposobów, że chyba złotej zasady nie ma. To, co ja mogę zasugerować, to chociaż próba sprawdzenia danej informacji w kilku różnych źródłach. To jest w zasadzie no, kwestia wpisania czasami danej kwestii w wyszukiwarce Google i, no i na tyle, na ile się ma czas, to chociaż sprawdzenie, czy ktoś już o tym pisał, w jaki sposób pisał. Wydaje mi się, że no, jest naprawdę o wiele mniej takich incydentów, że dana informacja wszędzie jest po prostu fałszem, że nagle ktoś powielił fejka i wszystkie, po prostu dosłownie wszystkie portale go chwyciły, wszystkie radia, wszystkie telewizje. No, to jest chyba no, rzadko dość spotykany proceder, aczkolwiek też się zdarza, że no... Wydaje mi się, że takie sprawdzanie, chociaż w kilku różnych miejscach, mogłoby być bardzo pomocne, ale żeby podać jakieś konkretne źródło, że na przykład oni nigdy się nie machnęli, albo ci się w ogóle nie dokonali jakiejś tam nieścisłości, to chyba bardzo ciężko. Teraz wiadomo, też jest ta kwestia, że się pojawiły te portale sprawdzające informacje. Jeśli ktoś ma na tyle otwartą, powiedzmy, głowę, żeby też zerknąć nawet na te portale, to wydaje mi się, że tutaj warto, bo szereg organizacji sprawdzających fakty kieruje się bardzo takim wyśrubowanym kodeksem sprawdzania tych informacji. Tutaj, jeśli one są opisane, to bardzo rzadko dochodzi do jakichkolwiek tam nieścisłości, a jeśli już, no to one, to faktycznie te organizacje są zmuszone do jakby umieszczania korekt, tak?
To może na koniec jeszcze jedno takie pytanie, trochę przewrotne, które przyszło mi teraz do głowy. takim razie na jakiej podstawie można wam ufać, jeśli chodzi o informacje, które...
Nie można, absolutnie. Absolutnie jakby nie zachęcam do tego, żeby nam ufać bez jakiegokolwiek krytycyzmu, dlatego podajemy źródła. I naprawdę proszę mi uwierzyć, że większość osób, które czyta nasze artykuły, bardzo skrupulatnie sprawdza z tymi źródłami, czy ani aby na pewno nie pomyliliśmy się gdzieś, czy dochowaliśmy rzetelności. Więc to, co my próbujemy, to w zasadzie pomagać w tych weryfikowaniu faktów, a tak naprawdę bardzo chcielibyśmy, żeby nasi czytelnicy sami dokonali tej weryfikacji, a my, żebyśmy byli tylko jakimś tam punktem w ich całym procesie.
To już tak na ostateczny koniec, na podsumowanie naszej dosyć krótkiej, takie odnoszę wrażenie, bo pytań rodzi mi się bardzo dużo w głowie jeszcze, no ale musimy już podsumować naszą rozmowę. Pierwsza wskazówka, myślę, że jasna dla naszych słuchaczy, uważność, sceptycyzm i weryfikowanie źródeł. Co jeszcze dorzuciłby pan od siebie? Jakie wskazówki, jak po tej przestrzeni się poruszać, żeby uchronić się przed szkodliwym działaniem fake newsów?
Wydaje mi się, że większość osób już zna tą technikę, ale jest bardzo prosta kwestia sprawdzania autentyczności danego zdjęcia, czy ono nie jest wyrwane z kontekstu, czyli w większości przeglądarkach po prostu można kliknąć na nie i prawym przyciskiem wyszukaj to zdjęcie w wyszukiwarce Google, czyli tak zwane odwrotne wyszukiwanie obrazu. Wtedy możemy bardzo szybko złapać kontekst danego zdjęcia czy danego wydarzenia i zobaczyć, czy na przykład ono nie zostało na przykład 10 lat temu użyte w całkowicie innym kontekście, a ktoś teraz próbuje je użyć do ilustracji konkretnego innego wydarzenia, do jakiejś manipulacji. Także to jest bardzo, bardzo pożyteczna i prosta technika i dostępna dla każdego bez naprawdę żadnej skomplikowanej wiedzy technologicznej. No, ciut bardziej skomplikowaną pewnie jest sprawdzenie klatek kluczowych z filmu, ale no tutaj już jednak musimy troszkę się bardziej natrudzić, bo musimy wyciągnąć tam daną klatkę kluczową i też sprawdzać. To już jest chyba trochę bardziej czasochłonne. Ale jeśli miałbym właśnie dołączyć do tego sceptycyzmu i do tego sprawdzania informacji w różnych źródłach, to jeszcze właśnie sprawdzanie zdjęcia za pomocą odwrotnego wyszukiwania obrazem. Także te trzy takie bardzo podstawowe techniki.
Dobrze, mam nadzieję, że tymi wskazówkami, tą naszą rozmową i w ogóle dzisiejszymi rozmowami w ramach audycji Cisza w Eterze pomożemy chociaż części słuchaczy w walce z dezinformacją, bo wydaje mi się, że jako odbiorców ta walka również nas dotyczy i chyba dostały takie czasy, że warto tę walkę w mniejszym lub większym stopniu też samemu się zaangażować. Chociażby mając odwagę skomentować gdzieś w przestrzeni albo powiedzieć komuś, słuchaj, ta informacja jest nieprawdziwa, bo takie i takie i takie są fakty. Sprawdź to, przeczytaj to, zobaczysz, że ta informacja mija się z prawdą. Nawet jedna taka interwencja już bardzo wiele znaczy, bo prawda jest zbyt cenna, żeby pozwolić ją zagłuszyć. Tym sposobem kończymy dzisiejsze rozważania. Jeżeli ktoś zastanawia się, jak zacząć, to polecam chociażby sprawdzić stronę internetową fakenews.pl, której redaktorem naczelnym jest mój obecny rozmówca, Karol Orzeł. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
Ja również dziękuję za rozmowę. Mogę tylko na koniec powiedzieć, bądźcie krytyczni i zawsze podawajcie źródła swoich twierdzeń. To jest chyba takie najważniejsze. Dziękuję bardzo.
I ja dołączam się do tego i dziękuję Państwu bardzo serdecznie w imieniu swoim, w imieniu Piotra Króla, który realizował tę audycję, oraz w imieniu moich dzisiejszych rozmówców za wspólnie spędzony czas. Przed mikrofonem Iwona Kosior. Dobrej nocy. I do usłyszenia za tydzień.